Stanisław Krajewski. Jesteśmy tu w gościnnych progach Muzeum POLIN i będziemy mówić o karze śmierci, jak wiadomo. To jest pierwsze spotkanie z cyklu, który będzie, będą spotkania co miesiąc aż do stycznia, za każdym razem na inny temat i za każdym razem uwzględniając perspektywę trzech religii monoteistycznych i, no i zwykle z zaproszonym gościem, mamy nadzieję, czy zawsze. To jest spotkanie pierwsze z tego cyklu. Nasza formuła jest taka, że my będziemy omawiać najpierw sprawę jakoś z różnych perspektyw naszych i razem z naszym zaproszonym gościem. Zaraz wszystkich przedstawię, a potem będzie czas oczywiście, żeby każdy mógł zabrać głos i żebyśmy mieli możliwość wymiany opinii czy informacji. Chciałem jeszcze powiedzieć na samym początku, może najpierw przedstawię. Więc jest z nami pani Halina Bortnowska, bardzo dobrze znana wszystkim, teolożka i publicystka, z którą mieliśmy przyjemność być w takim duecie przez ostatnie lata i niektórzy z państwa bywali na tych spotkaniach. I oprócz tego jest z nami po raz pierwszy i bardzo się z tego cieszę pan Andrzej Saramowicz, który jest muzułmaninem i będzie naszym stałym uczestnikiem. A gościem specjalnym jest dzisiaj pan profesor Wiktor Osiatyński, który jest znanym nam dobrze prawnikiem, konstytucjonalistą i znawcą prawa i tych zagadnień prawnych, i również tych, o których będziemy mówić. Bardzo się cieszymy, że pan jest. Bardzo proszę, niech państwo siadają. Może jeszcze są krzesła czasami tak gdzieś trochę dalej od tego przejścia, więc trzeba się przesuwać ewentualnie. Bardzo proszę wpuścić państwa.
Coraz mniej się robię znawcą prawa, coraz bardziej znawcą śmierci.
Właśnie pani Halina przypomniała mi przed chwilą, że Wajda, o którym teraz wszyscy myślimy, nie tak dawno mówił, że jak śmierć się zbliża do jego okna, to zagląda, widzi, że on pracuje i się jeszcze mówi, to jeszcze nie teraz. No więc my tu pracujemy. Proszę państwa, dzisiaj jest szczególny dzień, no nie przypadkiem ten temat dzisiaj, ponieważ jest to Europejski Dzień Przeciwko Karze Śmierci. I chciałem, żeby może pani Halina Bortnowska powiedziała coś więcej na ten temat, bo wie więcej.
Ja jestem z tym dniem szczególnie związana, ponieważ kiedy Europa chciała ten dzień ustanowić, natrafiono na trudność, mianowicie, że Polska nie chce tego dnia ratyfikować. Tak to trafiło się to za pierwszej tury tego, czego doznajemy dzisiaj. No i myśmy byli niezwykle zmartwieni, że przez Polskę jak gdyby taka ważna rzecz jak Dzień Przeciw Karze Śmierci może nie dojść do skutku. I zorganizowaliśmy na ulicy stolik, przy którym tłumaczyliśmy, o co chodzi, i zbieraliśmy podpisy za tym, żeby był jednak Europejski Dzień Przeciwko Karze Śmierci. I wkrótce nastąpiły wybory i po zmianie Tusk ten dzień nam ratyfikował. Także został on przyjęty jako europejskie święto również w Polsce, ale Polska przestała po prostu przeszkadzać ustanowieniu tego dnia. Dla nas to było ogromnie ważne i radosne, że udało nam się takim społecznym wysiłkiem podtrzymać tą ideę, żeby był Europejski Dzień. On nie jest właściwie nazwany dokładnie dniem przeciw karze śmierci. To jest dzień radości z tego, że w Unii Europejskiej nie ma kary śmierci. Że zniesienie kary śmierci jest częścią dorobku europejskiego, wspólnotowego dorobku. Tak to jest technicznie nawet nazwane. Dzień radości, nie dzień martwienia się śmiercią, tylko dzień radości, że ludzie mogą wraz ze swoimi bliźnimi dożyć do takiej śmierci, jaka przyjdzie do nich ze świata, z kosmosu, od Boga, jak to wierzy, ale że nie będzie to śmierć zadana przez drugiego człowieka. Z całą świadomością tego faktu, że ta śmierć miała być karą, ale wierzymy i uznajemy w Europie, że człowiek nie powinien takiej kary wymierzać. To ta idea przyświecała również młodym ludziom, którzy przy Helsińskiej Fundacji stworzyli do dziś istniejącą grupę, która się nazywała Horyzont. I ta grupa stara się działać w tym kierunku, żeby w Polsce, gdzie zniesiona jest od dawna kara śmierci, żeby zapanowało przekonanie, że dobrze, że tak jest. Nie jest to powszechne przekonanie. Wielokrotnie przekonujemy się, że są ludzie, są wciąż obywatele, którzy sądzą, że to właśnie kara śmierci jest jako kara główna, jest jednocześnie czymś podstawowym dla porządku prawnego, który bez kary śmierci jest jak gdyby niezupełny. Ta grupa Horyzont postawiła sobie za zadanie używanie perswazji, żeby ten pogląd w miarę możliwości zmieniać i żyć też w taki sposób, żeby przekonywać ludzi do tego, że sprawiedliwość nie polega na wymierzaniu tak zwanej kary głównej, że jest czymś zupełnie innym. Jest to całkowicie świeckie przekonanie, które wywodzi się z przekonania o prawach człowieka, które jest, jak sądzimy, jak przypuszczamy, jak mamy wrażenie, jest dziedzictwem oświecenia. Ale oświecenie nie jest też całkowicie oderwane od chrześcijańskich korzeni Europy. Z tych korzeni w jakiś sposób wyrosło. I to, że dzięki Europie mamy Europę wolną od kary śmierci, to jest wielkie osiągnięcie. Wiem, że muszę krótko mówić, już kończę, tylko chcę jeszcze powiedzieć, że na Europie świat się nie kończy i kara śmierci wciąż jest praktykowana nawet za ścianą na Białorusi. I stąd mamy dużą potrzebę działania i perswazji. Współpracujemy z organizacjami z innych krajów, które też troszczą się o to, żeby kary śmierci nie było, żeby nie wróciła tam, gdzie jej nie ma i żeby znikła z tych miejsc na ziemi, gdzie wciąż jest praktykowana czasem w jakiś szczególnie okrutny sposób. To jest takie nasze bardzo podstawowe dążenie i tu kto będzie tym bardziej zainteresowany, to kolega Maciej Sopyło, który jest współtwórcą wraz ze mną tej grupy. Pokaż się, Maćku, pokaż się, żebyście zobaczyli. Dostarczył też trochę publikacji związanych z Horyzontem. Kto będzie chciał, to potem będzie mógł sobie pobrać taką broszurkę. Może jeszcze w toku dalszej rozmowy do tego zagadnienia wrócimy i będę mogła jeszcze coś powiedzieć. Na razie tyle. Dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo. Ja chciałbym, żeby to była też pewna analiza sytuacji i postaw wobec kary śmierci, nie po prostu prawda, front przeciwko karze śmierci, chociaż akurat się całkowicie tutaj utożsamiam z tym podejściem, ale popatrzmy, co myślą ludzie, jak to bywało. I też wbrew temu, co przed chwilą pani Halina powiedziała, to nie jest tak, że są wyłącznie świeckie źródła tej opozycji.
Nie
przeciw...
powiedziałam, że wyłącznie świeckie.
No, tak to zabrzmiało w każdym razie. Ja zaraz powiem o żydowskich źródłach tego, ale w każdym razie i teraz chciałbym, że tak, żebyśmy powiedzieli o pewnych historycznych i religijnych podejściach, jak to funkcjonowało, czy funkcjonuje w tych tradycjach żydowskiej, chrześcijańskiej i tradycji islamu. Pan profesor oczywiście będzie mile widziany jako komentator wobec tych spraw i ewentualnie nas oświeci o tym, co się działo czy dzieje na świecie teraz w tych sprawach. I potem będziemy dalej rozmawiać o tym, o sensie tego. Więc ja coś powiem na temat tradycji żydowskiej. Postaram się, żeby to było krótkie, chociaż żeby to przedstawić porządnie, trzeba by rzeczywiście mieć sporo czasu. Więc w największym skrócie jest tak. Państwo mają takie cytaty, które myśmy powybierali. Więc ten trzeci i czwarty cytat. Trzeci jest z Księgi Rodzaju, z Biblii, czwarty jest z Talmudu. Ten trzeci mówi, kto przeleje krew człowieka, przez człowieka krew jego przelaną będzie, bo na obraz Boży stworzył człowieka. To jest jeden z bardzo wielu wersetów, oczywiście biblijnych, w których mowa jest o tym, że kara śmierci jest jedynym właściwym sposobem postępowania w stosunku do ludzi, którzy no, dokonują podstawowych, tych głównych zbrodni. To jest, występuje wiele razy, to dobrze wiemy. Chciałem powiedzieć, że całkowite odrzucenie tego nie jest takie proste, ponieważ czujemy, że mogą być tak straszne zbrodnie, że właściwie każda inna kara jakoś jest nieadekwatna. Jednocześnie nie chcemy, wiele osób spośród nas i stu obecnych na pewno, uważa, że to jest też coś niewłaściwego, żeby w ogóle zabijać w ramach kary. Tak odczuwali to również w starożytności. Niektóre z największych postaci w Talmudzie. No i mam tutaj cytat, który mówi o tym. Przeczytam go. Mam nadzieję, że każdy go ma, ale przeczytam. I zaraz też będę go dalej komentował. Sanhedryn, czyli taki sąd, prawda, czy sąd najwyższy, który skazał człowieka na śmierć raz na 7 lat, jest nazywany niszczącym. Rabin Eliezer mówi, że nawet raz na 70 lat. A rabin Akiva i rabin Tarfa mówią, gdybyśmy my byli w Sanhedrynie, nikt by nie był skazany na śmierć. Na to, to jest ostatni fragmencik tego cytatu z Miszny, rabin Szymon ben Gamaliel mówi, oni, czyli Akiba i Tarfon, pomnożyliby liczbę tych, co przelewają krew w Izraelu. Czyli on mówi, to jesteście coś za bardzo radykalni. Teraz tak, więc to pokazuje, to jest prawda, no sprzed jakichś ponad 1800 lat temu są te wypowiedzi. 1800 kilkadziesiąt lat temu. Pytanie jest, jak one funkcjonują w całości tego prawodawstwa talmudycznego. Otóż prawodawstwo talmudyczne, mówiąc jednym zdaniem, bardzo obszernie analizuje różne sytuacje, które zasługują na karę śmierci. Znaczy różne postępowania, które muszą się skończyć skazaniem na śmierć. Również sposoby wykonania tej kary śmierci są tam rozważane. Natomiast faktycznie są to rozważania czysto teoretyczne, mające właściwie ważność symboliczną, ponieważ jednocześnie jest podanych cała masa warunków, które muszą być spełnione, żeby sąd mógł skazać na karę śmierci. I one są tak ujęte, że to faktycznie uniemożliwiają. Więc żeby trochę bardziej konkretnie powiedzieć, że zasługują na karę śmierci takie przestępstwa jak morderstwo, jak pewne skrajne zachowania seksualne, kult bożków oraz taki bardzo skrajny bunt wobec porządku społecznego. Tak to ogólnie wygląda, to wszystko jest bardzo szeroko rozważane. A na czym polegają te warunki, o których wspomniałem? Otóż, żeby skazać kogoś na śmierć, mówi to talmudyczne prawodawstwo, należy, żeby dwóch świadków, którzy są niespokrewnieni ze sobą, ani z kimkolwiek uwikłanym w zabójstwo, również z ofiarą, czy w ten czyn, również z ofiarą ewentualną, świadczyło o tym, że to widzieli. Po drugie, że ci świadkowie albo inni świadkowie wedle innych autorytetów, też dwóch co najmniej mężczyzn, musi temu, który dokonał tego czynu zagrożonego karą śmierci, przedtem powiedzieć, że to jest zakazane i że on będzie podlegać karze śmierci, jeśli to zrobi. A niektórzy jeszcze dodają, że ten, który ostatecznie to zrobił, ma jeszcze powiedzieć przedtem, zanim to zrobił, że owszem, on słyszał, że to podlega karze śmierci, ale on i tak to zrobi. I że dopiero wtedy można tę karę śmierci orzec. Z jednej strony te warunki są tak, jak widać, sformułowane, żeby to było praktycznie no, niemożliwe, że się bardzo nieprawdopodobne. Przy czym no, są całe bardzo obszerne na ten temat rozważania. Same pośrednie wskazówki czy dowody nie wystarczą. Na przykład to, że para leży razem w łóżku i nawet się zachowuje niedwuznacznie, nie wystarczy, bo no, trzeba to naprawdę zobaczyć, żeby wiedzieć, że doszło do cudzołóstwa czy czegoś takiego. Jednym słowem, tak to najogólniej wygląda. Oczywiście ja mógłbym to o wiele bardziej szczegółowo rozważać, omawiać i opisywać. Mam tutaj notatki, ale może nie warto. Tylko chcę dodać pewien komentarz, który wyczytałem w Talmudzie, to znaczy w Gemarze do tego fragmentu, o którym mówiłem, prawda, że raz na 70 lat, a my to, gdybyśmy byli, to nigdy by nie był skazany na śmierć. Mianowicie te komentarze są takie, że to jest, jak ktoś, jeśli ktoś chce, traktat Makot 7a, strona 7a. Więc i tam się tłumaczy, co ten rabin Tarfon i rabin Akiva, prawda, którzy mówią, że nigdy by nie skazany był na śmierć, no co by było, gdyby, jak to byłoby wyjaśnione, prawda? Na przykład no, ktoś kogoś zamordował, prawda, nie wiem, nożem czy jakoś i jak oni by to zrobili, żeby go nie skazać na śmierć. Więc rabin Johanan i rabin Elazar mówią tak, a oni by spytali, czy to przypadkiem nie był człowiek umierający już i tak, jest specjalny techniczny termin na to, albo czy w miejscu, gdzie weszło ostrze, ten organ wewnętrzny naruszony nie był już w tak złym stanie, że on i tak by umarł. Jakieś takie rzeczy. Jeśli chodzi o zakazane stosunki seksualne, to wyjaśniają z kolei Abaje i Rawa, inni. To są wszystko takie wielkie postaci talmudyczne. Wszystkie te imiona, które wymieniam, to są, należą do tych najważniejszych autorów Talmudu. Jakby tam ci Tarfon i Akiva to robili, żeby nie skazać na śmierć, a by mówili tak, czy wy, którzy nas ich oskarżacie, no mówię, ci świadkowie, którzy ich oskarżacie o to, że oni prawda, uprawiali ten niedozwolony seks. Niedozwolony znaczy zakazany, nie to, że niedozwolony, zakazany, to znaczy taka para, która nie ma prawa uprawiać seksu. Znaczy sam seks pozamałżeński do tego nie należy. Chodzi o seks, prawda, no czy nie wiem, w ramach rodziny, czy z mężczyzny, z kobietą zamężną, z kim innym, prawda, i tak dalej. To oni wyjaśniają, to byśmy ich zapytali, oni, czyli ten Tarfon i Akiva, którzy mówią, że nigdy by nie doszło do skazania, gdyby oni byli obecni w sądzie, to oni by zapytali tak, czy widzieliście odpowiednik, i to jest Makhol Bishfoferet, i to jest wedle słownika talmudycznego, to znaczy, czy widzieliście, jak taki pędzelek do malowania oczu się wkłada do tubki? Czyli jednym słowem to jest, prawda, metafora tego, że oni mieliby zobaczyć penetrację. Że jeśli tego nie zobaczyli, to właściwie ich świadectwo jest niewystarczające. Więc tego typu rozważania zawiera Talmud. Czyli podsumowując, z jednej strony jest kara śmierci, w pewnym sensie nawet można powiedzieć podstawą całego prawodawstwa, że są tak straszne przestępstwa, czy tak poważne przestępstwa, że każda inna kara się wydaje nieadekwatna, a z drugiej strony jest to w praktyce całkowicie zneutralizowane w ten sposób, że właśnie te różne warunki są dodane i tak dalej. Też no, w czasach, kiedy prawda, nie było państwa żydowskiego, to no jakby nie wchodziło w grę skazywanie na śmierć raczej, no może gdzieś coś takiego działo w średniowieczu czy w starożytności tej późnej, ale to no nie ma specjalnie takich przekazów, o ile wiem. Natomiast we współczesnym Izraelu nawet ci bardzo, bardzo daleko próbujący odtwarzać tradycyjne zasady ludzie, czy proponować, żeby państwo tradycyjne zasady stosowało, nie proponowali z tego, żeby kara śmierci była. W Izraelu nie ma w ogóle kary śmierci, nie była stosowana, z jednym wyjątkiem, który jest dobrze znany, Eichmann. Eichmann to był ten jeden, jedyny wyjątek, który się zdarzył w historii współczesnego Izraela. Uznano, że to jest no, sytuacja wyjątkowa. Także to też nie funkcjonuje. Więc jednym słowem jest olbrzymia różnica między w pewnym sensie teorią, czy tym tekstem podstawowym z jednej strony, a praktyką i czy warunkami stosowalności tej kary z drugiej strony. Teraz jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to pani Halina Bartnowska.
Ja składam niniejszym podziękowanie judaizmowi i jego rabinom, i jego wyznawcom, i jego prorokom za to, że otrzymaliśmy taki poważny grunt dla humanitarnego podchodzenia do kary śmierci. I właściwie według mnie, może tutaj ktoś będzie, kto temu zaprzeczy, według mnie chrześcijaństwo jako takie nic do tego dodać nie może. Ująć też nie powinno. Poza tym, że poczucie zła kary śmierci może znaleźć uzasadnienie w jeszcze bardziej wyeksponowanej, wyraźnej idei miłosierdzia i Boga, który się z niczym innym nie może zgodzić, tylko z tym. Szukaliśmy różnych tekstów, ale one wszystkie mówią to jedną rzecz, że kara śmierci nie zgadza się z naszym poczuciem, jaka jest, czym jest sprawiedliwość samego Boga. Szukaliśmy, pokłóciłam się nawet o to, który tekst najbardziej by się nadawał, żeby go tutaj przytoczyć. Ja lansowałam taką myśl, że właściwie jest on wszystkim chyba znany, umiemy go na pamięć. To jest fragment modlitwy Ojcze Nasz. Odpuść nam, jak i my odpuszczamy. W ten sposób prosilibyśmy Boga, gdybyśmy nie odpuszczali, gdybyśmy uważali, że mamy prawo albo nawet obowiązek praktykować karę śmierci, to bluźnierczo prosilibyśmy Boga o coś fałszywego. On tak to postanowił. Drugi tekst, który akurat w tą niedzielę przypadał w Kościele katolickim, to w liście do Tymoteusza powiedziane jest najpierw, że jeśli wy zaprzeczycie Bogu, to On wam też zaprzeczy. Ale zaraz w następnym zdaniu jest powiedziane, nie może was się wyrzec, nie może was przekreślić, bo przekreśliłby samego siebie. Jest jeszcze jedna rzecz. To są nowsze wypowiedzi autorytatywne w Kościele rzymskokatolickim, ale i w innych przyjmowane z wielką powagą i uwagą. To najpierw papież Jan Paweł II, który wprowadził poprawkę do katechizmu rzymskokatolickiego, w której stwierdza, że w czasach obecnych upadają, nie mają uzasadnienia wszystkie te argumenty za tym, że kara śmierci jest potrzebna, niezbędna, konieczna. Jest tam całkiem wyraźne stwierdzenie, że dzisiaj stać już państwo, stać już ludzkość na to, żeby w inny sposób zabezpieczyć się przed kontynuowaniem tej zbrodni, która by miała być na karę śmierci, wskazaniem dla kary śmierci. To już nie taki świat. Ja nie wiem, czy ten świat naprawdę jest nie taki. To jest sprawa do głębokiego rozważania, ale jestem przeświadczona nadal, tak jak wtedy, kiedy tworzyliśmy Horyzont, że mamy obowiązek zatroszczyć się, aby świat mógł się bez kary śmierci obywać. historycznie w tym, to chodzi o świat dzisiejszy. W historii było różnie. Nie mamy w tej chwili ani obowiązku, żeby to potępiać, ani żeby to też specjalnie wychwalać. Tak było.
Wyrzynali się, wszystkie denominacje się wyrzynały. W imię Stwórcy. No, to
nie można. Niestety że tak było. Ja nie, temu nie zaprzeczam.
Płynęło z góry. No skąd się wzięło?
Płynęło z ludzi, ale
z tekstu. Nie, z tekstu.
Może nie przerywajmy sobie nawzajem.
Ale jeszcze będzie czas.
Momencik. Ja właściwie dochodzę do końca tej wypowiedzi. Chciałabym bardzo, żeby jej duch został przyjęty tak, jak ja go wysyłam, to znaczy, że jest to prośba, żebyśmy rozważyli ten dorobek świata, dorobek judaizmu, który widział, że kara śmierci nie rozwiązuje problemów i nie uszczęśliwia, i żebyśmy to potraktowali poważnie i z wielkim szacunkiem. O to mogę tylko prosić. Nic, nie mam innych uprawnień.
Tak, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Andrzej Saramowicz. Tutaj jest mikrofon.
Włączony, tak. Bardzo szybko i bardzo ogólnie powiem, że celem, przede wszystkim zacznijmy, jaki jest cel islamu. Cel islamu jest budowanie relacji wiernego z Bogiem, tej wertykalnej i horyzontalnej, budowanie dobrych relacji z drugim człowiekiem w oparciu o zasady sprawiedliwości, cokolwiek one oczywiście znaczą. Do doskonałości, jak można to osiągnąć? Pierwszą rzeczą, która to reguluje, gdyby zapewnia i chroni wiernego, to jest prawo religijne zwane szariatem. Jeśli chodzi o relacje z Bogiem, dodatkowo jeszcze coś takiego funkcjonuje jak taryka, czyli ścieżka, nazwijmy to duchowa w islamie, która skoncentruje się bardziej na relacje człowieka z Bogiem. Akurat ten aspekt islamu jest mi bardziej znany, ponieważ od 20 lat się tym zajmuję, natomiast same prawo, szczególnie prawo karne, które się zajmuje karą śmierci, moja wiedza jest po prostu na poziomie wiernego, więc ani nikogo nie skazałem, ani nie byłem świadkiem egzekucji, na szczęście. Zanim rozważymy dalej, należy tutaj, warto podkreślić, zanim pójdziemy dalej, fakt taki, mianowicie islam nie jest ani biały, nie jest biało-czarny. Jest zawsze wszystko coś pośrednie między tym, to raz. Dwa, w chwili obecnej islam przechodzi okres, co u nas się nazywa okres średniowiecza. Jest to 1,5 miliarda ludzi rozpostartych na całym świecie, które kultura i cywilizacja, która się rozwijała na bazie wcześniejszych cywilizacji. Nie wszyscy muzułmanie kierują się interpretacją Koranów czy hadisów i tak samo. Dodatkowo sprawa jest skomplikowana, ponieważ są 4 szkoły jurysprudencji oraz liczne nurty, których tutaj nie będę wchodził, bo by to za dużo czasu zajęło. Dobrze, więc kara śmierci jest częścią prawa religijnego szariatu, ale jest to tylko część prawa religijnego, bo inne aspekty, które to prawo się zajmuje, to dotyczy spraw na przykład prawnych, handlowych, biznesowych, praw rodzinnych, etc. Więc kara śmierci jest pewno tylko wąskim elementem, jakolwiek bardzo nośnym medialnie.
Pana stąd wyprowadzę.
Pan przeszkadza.
Pan dostanie kiedyś głos, a teraz proszę się zamknąć. Ja pana wyprowadzę. Cicho,
proszę. Ja zaczekam, a o apostazie mówię.
Pan nie ma prawa głosu, pan dostanie głos.
Proszę. To jest elementarna rzecz.
To jest wykład.
To mogę pan wspomnieć chociaż.
Tak, ja właśnie planowałem. Dam mi pan szansę skończyć? Tak, tak. Tak, tak, pan jest troszkę niecierpliwy, a ja... Nic nie szkodzi, nie. Nie, ja postaram się nie przemilczeć. Więc od razu, skoro jest takie życzenie, to od razu przejdę do tej sprawy bardzo istotnej, która zajmuje na pewno umysły ludzi dzisiaj, szczególnie na Zachodzie, ponieważ szariatem się straszy ludzi wszędzie, więc przyjrzyjmy się bardzo krótko, na czym to polega. Więc tak, ogólnie rzecz biorąc, kara śmierci, są dwa rodzaje kary śmierci, kategorie kary śmierci. Jedna jest za zabójstwo człowieka, już nie będę wchodził w techniczne sprawy tego. W tym przypadku zabójstwa rodzina poszkodowanego ma prawo decydować o losie mordercy. Może go ułaskawić za na przykład jakąś opłatą. No i oczywiście jak zwykle przy wybaczaniu grzechu, bo każdy grzech w zasadzie można wybaczyć w islamie, zasada jest, reguła jest taka, żeby go nie powtarzać ponownie, więc żeby ta skrucha była autentyczna. Teraz tak, jeśli chodzi o te inne kategorie kary śmierci, więc ja tutaj wymienię bardzo krótko. Pan profesor bardzo dokładnie opisał kwestię cudzołóstwa, więc nie będę już tego poruszał, zwłaszcza, że kara za cudzołóstwo i zasady orzekania o cudzołóstwie jest bardzo podobne. Czterech niezależnych świadków widzących parę małżeńską w akcie kopulacji, tak? Więc to są bardzo trudne warunki. Teraz tak, jeśli chodzi o apostazję, zdradę i szyrk. Szyrk to jest przypisywanie partnerów Bogu, czyli wyznawanie, oddawanie czy komuś innemu niż Bogu. To jest, podlega pod tą grupę apostazji. Zdrada stanu również należy, ma to swoje historyczne uzasadnienie, ale ma to różne przełożenie na przykład na zachowanie muzułmanów w tak zwanym Daesh, tak, w tak zwanym kalifacie, kalifaciku uzurpatorskim zwanym Daesh albo ISIS. I sam nie ma wykładni prawnej, jeśli chodzi o uzasadnienie koraniczne apostazji, nie ma czegoś takiego. W związku z tym mordowanie ludzi za zmianę religii z punktu widzenia islamu nie jest właściwe, ale niestety obowiązuje to prawo. Dalej są trzy grupy przestępstw: piractwo, terroryzm i gwałt. Pod ogólną grupą Hiraba. Tu jest odpowiedni korat. Przygotowuję cię do tej pogadanki. Opracowałem tylko cytaty koraniczne, nie czerpałem z hadisu, ponieważ hadisy są dość kontrowersyjne. Natomiast Koranu nikt ich kwestionuje, dlatego w oparciu o raczej powołuję się na cytaty koraniczne. O cudzołóstwie już mówiliśmy. Kara ukamieniowania funkcjonowała jeszcze za życia proroka Mohameda, natomiast w pewnym momencie prorok Mohamed otrzymał objawienie, że nie ma ukamieniowania za cudzołóstwo, czy to jest seks przedmałżeński, czy pomałżeński, tak, czy w trakcie, czy para, która już jest w związku małżeńskim. Jest natomiast kara chłosty 100 batów dla jednego i dla drugiego. Gwałt jest karany śmiercią na przykład w Jemenie, więc tutaj w ogóle mówiąc o karze śmierci jest bardzo trudno w tak krótkim czasie omówić wszystko. Ja tutaj mam listę dokładnych miejsc na świecie, gdzie i jakie kary są egzekwowane śmiercią. Na przykład homoseksualizm. Kara śmierci jest w Jemenie, Iranie, Mauretanii, Nigerii, Katarze, Arabii Saudyjskiej, Afganistanie, Somalii. Bycie homoseksualistą nie jest żadnym przewinieniem, bo za bycie kimś czy czymś człowiek nie może być karany. Natomiast akt homoseksualny jest karany. Natomiast Koran nic nie mówi o karze śmierci za akt homoseksualny. W związku z tym znowu mamy tutaj kolejną kontrowersję. Kamieniowanie publiczne funkcjonuje tylko w pewnych krajach, które bardzo ściśle i rygorystycznie przestrzegają tę najgorszą wersję, że tak powiem, interpretacji koranicznej. No i na zakończenie chciałbym, bo tu już prawie wnioski były z tego spotkania, chciałbym tylko pokrótce wspomnieć o bardzo istotnych zmianach, jakie się odbywają w świecie islamu, ponieważ mam tutaj wszystko zapisane, mam tutaj też kraje, w których obowiązuje ścisły szariat, kraje, które na przykład bazują tylko na prawie szariatu pomieszane z europejskim. Większość krajów muzułmańskich nie stosuje ściśle, stricto szariatu, więc tutaj należy też to uwzględnić. No i wreszcie powstały ruchy już od XIX wieku, które nie tyle reformują, co przedstawiają argumenty na reformatorskie. Nie mam za bardzo czasu, żeby o tym mówić. Natomiast bardzo ważne wydarzenie było w Genewie 28 kwietnia 2005. Powstało wezwanie do moratorium kar cielesnych i kamieniowanie i kary śmierci. Więc pewne zmiany zaczynają się również pojawiać w świecie islamu, jeśli chodzi o karę śmierci.
Proszę, a to wezwanie do moratorium kto sformułował?
To było, tam uczestniczył znany teolog Tariq Ramadan. Ja więcej mogę dostarczyć informacji, ja tylko wspomniałem o tym, bo coś takiego było. Zresztą zostało odrzucone przez tak zwane Legal Research Commission Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze. Zresztą w tymże właśnie uniwersytecie powstała taka kalka karty praw człowieka w wersji muzułmańskiej. To trochę, jak na mój gust, zabawne, chociaż przepraszam, że wyrażam swoje osobiste opinie, ale okej, dobrze. Sama karta praw człowieka też wydaje się być już nie do końca aktualna, ale to tyle w skrócie.
Dziękuję bardzo. Teraz pan profesor Osiatyński.
No jakieś 10 minut temu wysłałem do żony SMS-a, żony tu obecnej, co ja tu robię, po czym się okazało, że może funkcję porządkowego albo wykidajłę będę mógł spełnić i to też mi w jakimś sensie odpowiada, oby nie było to
konieczne. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebne.
Natomiast tak, ja trochę jestem, nie jestem zaskoczony, bo temat i strukturę znałem, ale krótko powiem o głównym temacie. Wielokrotnie się nad tym ja ze studentami po różnych uniwersytetach na świecie zastanawiałem, doszedłem do wniosku, że kościoły jako instytucje w dziedzinie przemocy, wojen, zabijania i kary śmierci mają jednoznacznie negatywną historię. Religie i wiara w dziedzinie ochrony wartości ludzkich, pomocy słabszym, narażania życia i walki też z karą śmierci mają zdecydowanie bardziej pozytywne znaczenie i to odróżnienie między kościołami instytucjonalnymi a wiarą, religią i tym, jak religia w duszy ludzkiej jako czynnik motywujący może się realizować, jest dla mnie istotne, ważne i właściwie to jest głównie tyle, co mam do powiedzenia na temat przedmiotu głównego tej naszego spotkania. Na marginesie bym powiedział, że może skoro koniunkcja czy wynikanie jest takie, jak państwo powiedzieliście, że wystawiliście stolik, potem była zmiana rządu, potem ratyfikowano, to może wy wystawcie stolik znowu teraz, jak najszybciej i będzie to może powtórzone. Natomiast chcę powiedzieć coś innego. Chcę powiedzieć o społecznym aspekcie kary śmierci, bo myślę, że czynniki religijne, nad którymi dzisiaj dyskutujemy, są głównie uzasadnieniami naszych moralnych bądź niemoralnych, w zależności po której stronie barykady ktoś stoi, dążeń i odczuć. I właściwie one mają, zwłaszcza te historyczne czynniki, historyczne elementy. Natomiast dla mnie kara śmierci i znaczenie kary śmierci w historii jest poza religijnym wymiarem, ponieważ ta kara śmierci mogła być, mogli wzywać duchowni czy przywódcy religijni, ale ona była wykonywana przez państwo. Ona się zaczęła wiązać z tym, że państwa uzyskały mniejsze lub większe monopol na stosowanie przemocy i właściwie stosowały przemoc do tych, którzy prywatnie stosowali przemoc wcześniej, a tego w świecie, w historii było pewnie tak wiele, jak Thomas Hobbes to opisał. I kiedy państwa zaczęły stosować monopol na stosowanie przemocy, to były wyznaczone warunki czy możliwości, kiedy można tę śmiertelną przemoc stosować. I nagle nastąpiły ciekawe rzeczy. Kara śmierci została dramatycznie poszerzona przez króla angielskiego. W okresie rewolucji przemysłowej czy przedprzemysłowej, kiedy na karę śmierci skazywano ludzi za kradzież od 13 pensów w górę. Co to jest za okres? To jest okres, kiedy chłopi zostają, uzyskują wolność osobistą, zostają wyzwoleni z ziemi i właściwie powinni posłusznie pójść do fabryk w Liverpool i w Manchesterze, ale niektórzy nie chodzą do fabryk, tylko tu ukradną jabłko, tu kurę, tu coś innego i cywilizowany świat białego człowieka, korzystając z motywacji religijnych albo nie, wprowadza karę śmierci za włóczęgostwo. Za włóczęgostwo jako takie, za kradzież czegokolwiek powyżej 13 pensów i ta kara śmierci się szalenie rozszerza na jakieś około 200 lat. Po czym się bardzo zawęża. A zawęża się kiedy? Wtedy, kiedy biały człowiek skolonizował inne części świata i mógł wysyłać więźniów do Australii czy do innych kolonii, ponieważ nie musiał ich zabijać, bo na miejscu było mało miejsca i mało środków i mało pieniędzy, żeby ich utrzymywać i było to logiczne i naturalne, że tych ludzi, którzy byli uważani za ludzi zbędnych, a jeszcze dokonali przestępstwa, wykonywano na nich karę i wykonywało tę karę w sposób publiczny, ponieważ nie było telewizji, radia i filmu i było to właściwie zbiegowisko i sensacja i ciekawa rzecz i ludzie chętnie na to patrzyli. W tym czasie, kiedy wieszano ludzi na przykład za kradzież kieszonkową pieniędzy, był to raj dla kieszonkowców i kieszonkowcy okradali zgromadzonych ludzi na tych publicznych egzekucjach, co jest dość ważnym argumentem na rzecz odstraszającej roli, czy właściwie przeciwko odstraszającej roli kary śmierci. W każdym razie przy skolonizowaniu Australii i nawet część niektóre kolonie w Stanach Zjednoczonych pełniły, czy w obecnych Stanach pełniły funkcję więzień, wiele innych miejsc na świecie, to stało się jak gdyby łatwiejsze, można było ich wysłać, oni coś budowali, oni coś robili dla kolonizatorów, dla państwa, a niekoniecznie trzeba było ich zabijać. Teraz pierwszy zniósł karę śmierci w Europie w 1786 roku w kodeksie zwanym Leopoldina, wielki książę Toskanii Leopold Habsburg. Było to czyste widzimisię. Historyk nie znajdzie żadnego powodu, dla którego Leopold Habsburg zniósł karę śmierci, a w tym czasie Karol, też Habsburg, wprowadził bardzo drastyczny, drakoński kodeks kary śmierci, z czym się wiąże bardzo piękna, już w Polsce zapomniana historia kata Lwowskiego. Kara śmierci miała być wtedy wykonywana publicznie, miała być dolegliwa, miała zadawać bardzo dużo cierpień i wprowadzono karę łamania kołem, przy czym zasadnicze znaczenie miało to, czy łamano kołem z góry do dołu, czy z dołu do góry. Szczęśliwiec ten, który za mniejsze wykroczenia, nie przeciwko królom, czy nie przeciwko państwu, miał być złamany kołem z góry do dołu, bo od razu mu przechodziło przez głowę i potem reszta to było tylko widowisko, już nie żył i nie czuł, a z dołu do góry to wpierw były kostki, kolana, podudzie, i tak dalej, śmierć była na końcu. I to było w tym samym mniej więcej czasie. Karolina była trochę wcześniejsza niż Leopoldina. Może Leopoldina była reakcją na Karolinę, ale tu zostają wprowadzone dwa właściwie horyzonty, dwie granice straszliwego wykonywania publicznego wyroków i znaczy proces kata Lwowskiego polegał na tym, że on miał wykonać ten wyrok łamania kołem i nie umiał, bo jeszcze to był pierwszy taki wyrok we Lwowie. I on tak straszliwe cierpienie zadał, że ten tłum rozszarpał nie tego kata, ale tych wszystkich jego pomocników i tak dalej, ponieważ był tak wzburzony okrucieństwem tego wykonania kary śmierci. I,
to był XVIII wiek.
Tak. I cesarzowa, to był akurat koniec XVIII. I cesarzowa wtedy rozwiązała ten problem, ponieważ ze swojej szkatuły dała ogromne pieniądze na to, żeby szkolić katów we Lwowie na to, żeby oni umieli i wiedzieli, jak to dobrze robić, żeby tak straszliwych cierpień nie zadawać. W każdym razie potem tego nie ma. Potem nagle, ja twierdzę, że nie nagle, ja twierdzę, że wraz ze wzrostem humanizmu, ze wzrostem humanitarnych konwencji, które dotyczyły wojen, a nie kary śmierci jako takiej, następuje powoli ruch humanitaryzowania i humanizowania w ogóle świata, w ogóle obyczajów między ludźmi. I niby dopiero to są lata 70. 1977 Amnesty International rozpoczyna ogromną kampanię na rzecz zniesienia kary śmierci. Rada Europy w 1983 roku. To wszystko jest tak, jest dużo, o połowę młodsze ode mnie i prawie młodsze, niewiele starsze od większości młodych ludzi tutaj na tej sali znajdujących się. Więc to jest nowe, żeby tej kary nie było. I argumenty oczywiście mogą być za, mogą być przeciw. dla mnie najbardziej oczywiste. Mam dwa argumenty. Jeden taki, że państwo, to pani Halina zna ten mój pogląd, państwo ma prawo, a nawet obowiązek obezwładnić, niekiedy używając śmiertelnej siły, kogoś, kto będąc na wolności zabija innych ludzi. Wtedy państwo, to kiedyś powiedział mi szeryf, właściwie Bratton, że w Ameryce, oczywiście to jest przesada, ale w takich sytuacjach tak powinno się strzelać, żeby zabić. Jeżeli ktoś zabija innych w momencie, kiedy jest w akcie zabijania, i to robi oczywiście urzędnik państwa, nie jako sędzia, nie jako kat, tylko w obronie innych ludzi tu i teraz, jeżeli ten zamachowiec, terrorysta czy inny sieje spustoszenie. Natomiast kiedy państwo już tego kogoś obezwładniło, pojmało i ma w swoich rękach, to państwo nie ma prawa go zabijać, ponieważ jest to takie same zabijanie i takie same zadawanie śmierci, jak śmierć wykonywana przez przestępcę. To jest rozlanie krwi i to jest po prostu moralnie niedopuszczalne. Oczywiście jest prawdopodobnie bardziej kosztowne. No a drugie, ja miałem taką w historii mojego życia zdarzenie, że byłem nauczycielem i zaprzyjaźniłem się z trzema kobietami, które dokonały może najbardziej okrutnej zbrodni w XX wieku. To były kobiety Mansona. Ja byłem ich nauczycielem akademickim w więzieniu. I jedna już zmarła. Ja nawet wtedy chciałem napisać książkę pod tytułem Człowieczenie, w której zadawałem sobie pytanie, czy z takim życiem, kiedy ma się 18 lat, czy ktoś takiego zrobił, był skazany na karę śmierci. Potem ta kara śmierci ze względu na zniesienie kary śmierci w stanie Kalifornia została zamieniona na dożywocie. Czy z takim życiem coś można zrobić? I nie mam żadnej wątpliwości, że można. Że można zrobić niezwykle dobre, pozytywne rzeczy i że właściwie z tego punktu widzenia kara śmierci w odróżnieniu od innych oddziaływań czy innych kar jest, no nie chcę powiedzieć, nie tylko okrutna i straszna, ale w jakimś sensie jest marnotrawstwem potencjału, który wśród tych ludzi może być. Jak popatrzymy na żywoty świętych, to może 10% to byli tacy, co się już święci urodzili. Nie? Natomiast w większości to był raczej Szaweł, który stał się Pawłem. To byli ludzie, którzy dokonywali rzeczy strasznych i potem pod wpływem przemian wewnętrznych, zewnętrznych, coś z nimi się dokonywało. I to jest dla mnie dosyć ważny, w dużej mierze osobisty argument. Z przykrością stwierdzam, że w jednej sprawie, której bardzo pomagam od lat, Leslie Van Houten, która 50 parę lat siedzi w więzieniu, współfinansowałem jej studia w więzieniu. Ona została zwolniona przez Radę Zwolnień parę miesięcy temu, że może już wyjść z więzienia. Gubernator stanu Kalifornia, będą wybory, to zawetował i wczoraj sędzia, która i też jest kandydatką do sądu apelacyjnego, zgodziła się z gubernatorem, więc ona dalej będzie siedzieć, ale wie mniej więcej, jaki sens może nadać swojemu życiu w więzieniu, gdzie uczy inne osoby i pełni bardzo pozytywną rolę. To tyle. Ja dziękuję.
Bardzo dziękuję za to rozszerzenie naszych horyzontów i o ten element historyczny, który jest bardzo ważny. No, chciałem dodać, że tu się pojawił taki ciekawy wątek, mianowicie publicznie wykonywana kara śmierci. Jak wiemy, ona była w wielu sytuacjach, czy nawet jest w niektórych teraz miejscach na świecie stosowana jako coś, co miało z jednej strony właśnie jakoś uczyć ludzi, a z drugiej strony też jako rodzaj atrakcji. W Polsce ostatni raz publicznie karę śmierci wykonywano tuż po wojnie. Tam na Grajzer, po Poznaniu, w Gdańsku były takie wielkie zgromadzenia, gdzie prowadzono szkoły na wykonanie kary śmierci na zbrodniarzach hitlerowskich. No ale to jednak wywołało potem refleksję i skończono z tym dosyć szybko. Chyba w 1946 roku to już tego nie było. Także jest jakaś naturalna potrzeba, jak się wydaje, albo coś naturalnego w tym dążeniu do kary śmierci, prawda? No często oczywiście to wyrażają ludzie, którzy są jakoś związani z ofiarą zbrodni no i chcą to w ramach po prostu zemsty. Chcieliby kary śmierci, czy uczestniczyć w nadawaniu kary śmierci. No a czasem to się w taki bardziej ideowy sposób też wyraża. No pamiętamy, nie tak dawno jeden z wybitnych polskich pisarzy mówił, że przemiany 89 roku są takie właściwie kiepskie, bo ci nie powieszono na drzewach tych ludzi, których należało powieszyć. Wtedy dopiero byłoby dobrze w Polsce. No to zrobił wybitny pisarz, o dużych zasługach to powiedział i jak wiemy, no, wyraża w ten sposób opinie, które no, nie są przecież marginalne, nie są wyjątkowe. Więc to nie jest tak, że można sobie po prostu powiedzieć, zostawmy to gdzieś na boku. Jest w tym jakaś ważna sprawa, której dotykamy i niezależnie od naszego stanowiska, no widać, że nie można się z tym uporać po prostu przez chcenie. Halina, czy chcesz coś tu?
Jest pewien paradoks w tej sytuacji. Jest mi on znany, bo jest takie poczucie sprawiedliwości, które w ludziach tkwi, że tylko śmierć za śmierć. A potem dalej się jeszcze mówi, że śmierć za coś, co jest równie złe jak śmierć albo gorsze. Czyli, że możemy mieć taką potrzebę. Ale sama myślę, że jest to pogląd jakby kruchy. To znaczy, że dlaczego by tak miało być, że śmierć jednego człowieka będzie zapłatą za śmierć innego człowieka? Dlaczego mielibyśmy w to wierzyć, czy jakąś ufność w tym pokładać, że coś się wyrównuje? Może dlatego, że jestem chrześcijanką i takie z tego wyciągam konsekwencje, to dla mnie to jest nielogiczne i nie jest drogą. Drogą jest coś większego od zadania śmierci. To jest przyjęcie życia jako świętości. Tak to widzę, ale rozumiem dobrze, że nie jest to powszechne przekonanie, że tak jest i trzeba by było rezygnację z pewnych przypadków kary śmierci uzasadnić bardziej pragmatycznie niż ja to potrafię. Ale boję się, że śmierć się mnoży poprzez stosowanie jej jako kary. I że kiedy, ilekroć można, ilekroć da się to zrobić, żeby powstrzymać mnożenie się śmierci, zachowując życie człowieka, którego winę widzimy, ale żadna wina nie jest nieuleczalna, to może damy radę jakoś widzieć to inaczej. Po prostu może da się uzasadnić, że zadanie śmierci jednemu człowiekowi nie równoważy wcale tej straty, jaką ponieśliśmy przez to, że on zadał śmierć i ona się już stała. Że może lepiej jest podtrzymywać w społeczeństwie takie tabu, takie poczucie, że zadawanie śmierci drugiemu człowiekowi jest czymś, co nie przynosi ratunku i nie jest żadnym lekarstwem. Może też trzeba obalić wiarę w odstraszanie przez wykonywanie wyroków śmierci. To odstraszanie nie jest, jest wątpliwe. Można mu też zadać, podważyć jego wartość dla wychowywania ludzi.
Mówiąc o skuteczności kar, ja myślę, że tu musimy zawsze wziąć pod uwagę czynnik kulturowy i zwyczajowy, ponieważ każde społeczeństwo funkcjonuje, jak gdyby samo reguluje swoje prawa, które dla nich działają i to tak było zawsze chyba w historii. Natomiast jeśli chodzi bo tu mówimy o karze śmierci, jak wspomniałem, w islamie istnieje prawo talionu, więc oko za oko, prawda? Więc tym naturalnym instynktem człowieka jest zemsta, czy zadośćuczynienie, skoro to dotknęło mnie, ja chcę, żeby dotknęło tą drugą osobę, ale jest zawsze powiedziane w islamie, że lepiej jest zawsze wybaczyć. A ja w tym widzę dość dużą mądrość, bo wybaczenie, jeśli nie wybaczymy, to się emocjonalnie wiążemy z oprawcą, wchodzimy w relację z tym oprawcą, która jest dla nas obojga szkodliwa, jemu nie pomaga ani nam. Natomiast wybaczenie ma nie tylko charakter katartyczny, ale również uwalnia nas od pewnego ciężaru. I to jest pewnie najtrudniejsza droga, ale chyba najlepsza, żeby jednak wybaczać, choć mówię, to jest naprawdę bardzo trudne, ponieważ uwalnia nas od pewnej relacji z oprawcą. Ja tutaj miałem taki przykład, to akurat chodzi o kradzież, ale przyjaciel opowiadał mi, kiedy w Iranie okradziono go, jego żonę, sprawa poszła do sądu, złodziej został złapany i teraz było pytanie, czy mój przyjaciel chce, żeby ten złodziej był karany? Więc on powiedział, że nie chce. W przerwie między sprawą podeszło do nich parę osób i mówi, tak, on jest taki biedny, nie każcie go, on ukradł, no bo po prostu miał ciężkie życie, z kolei drugi przychodzi cały wzburzony, mówi, trzeba mu dołożyć, dowalić, jak to mówić, żeby on kradł, mówi, to jest przecież niemoralne i tak dalej. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj w kwestiach kar, w tym również kary śmierci, to jest bardzo indywidualna sprawa, każda osobowość ludzka, każdy człowiek będzie na pewno miał inne podejście do tego. I jeszcze raz, na pewno najtrudniejszą, choć najlepszą drogą to jest wybaczanie.
Dla mnie ważne, pan przywołał oko za oko. O ile wiem, to sformułowanie było pierwszym krokiem w kierunku łagodzenia zemsty. To nie chodziło o to, żeby wybić oko. To jest traktowane jako coś, co jest zemstą. Tylko, że jeżeli ktoś ci wyjął oko, to ty nie możesz go zabić, tylko masz mu co najwyżej wyjąć oko albo mniej. Jeżeli ktoś ci wybił ząb, to ty masz prawo mu tylko wybić ząb, a nic więcej, bo wcześniej te kary były nieproporcjonalne w stosunku do wykroczenia. Ludzie, którzy zajmują się sprawiedliwością naprawczą, szukają naprawienia, które prawdopodobnie powinno być krokiem przed wybaczeniem albo związanym z wybaczeniem, mówią wartość oka za oko. Niekoniecznie wartość materialna, ale wartość jakaś w sensie tego, co może być zadośćuczynieniem. To jedno. A drugie, co do tej funkcji odstraszającej. Dzisiaj wieczorem w telewizji, nie pamiętam na którym kanale, ale to jest na ostatniej stronie dodatku Historia do Gazety Wyborczej, co jest w telewizji historycznego w tym tygodniu. Będzie film o ostatnim kacie Londynu, który był katem, który wykonywał karę śmierci przez powieszenie, chyba ostatni raz w latach 60. On w tym filmie mówi i zapytany pod koniec życia, już kiedy już te wszystkie kary wykonywał i był na emeryturze, dość mizernie żył, to jaką funkcję ta kara śmierci jego zdaniem mogła spełniać? Mówi, wyłącznie zemsty. Żadnej innej z tego wszystkiego, co widziałem po reakcjach ludzi skazywanych, tych, którzy oglądali, widzieli, świadków, sędziów, nie doszukałem się cienia żadnej innej z pozostałych funkcji, wyłącznie zemsta.
Ja chciałem dodać, jeśli chodzi o prawo talionu, że ta talmudyczna interpretacja oko za oko jest właśnie taka, że to ma być kompensacja finansowa, wartość oka za oko, a nie dosłownie. No to łatwo uzasadnić, bo oko jednej osoby nie jest koniecznie tym samym, co oko drugiej. Na przykład mówi dyskusja talmudyczna, jak ktoś jest jednooki i komuś wybije oko, to jak mu wybijemy oko, to naprawdę będzie zupełnie co innego. Więc lepiej zobaczyć, jaka jest wartość finansowa, którą jakoś trzeba ocenić. Z kolei to jest inna sprawa jak. No tego typu, Talmud jest pełen tego typu rozważań. Proszę Państwa, teraz może byśmy w takim razie przeszli do dyskusji ogólnej. Potem jeszcze my będziemy tutaj mieli możliwość zabrania głosu. Na razie zgłosił się oczywiście pan, zgłosiła się pani, pan. Dobrze, to za chwilę w takim razie. To jeśli można pani. Czy ktoś będzie...
Dziękuję. Ja właściwie w takiej, może może mało ważnej sprawie. Mianowicie pani powiedziała, że wtedy, kiedy miało być wprowadzona, znaczy rezygnacja z kary śmierci, były zbierane podpisy pod, o ile pamiętam, pocztą główną. Otóż ja wtedy jako przedstawicielka Ruchu na Rzecz Demokracji, który taki był powołany, zorganizowałam manifestację przed Pałacem Prezydenckim. Było na niej około 200 osób. Ja nie mówię o tym, żeby się chwalić. Do tego się przyłączyła Otwarta Rzeczpospolita. Tylko gdyby ktoś z tej manifestacji był tutaj, żeby się o nich też nie zapomniano, bo to jest bardzo ważne. Między innymi tam brat Pawła Wawrzeckiego, nie pamiętam jak ma na imię, zabrał głos, bo właśnie to był jego ojciec stracony właśnie w aferze mięsnym, która była w końcu taka stosunkowo mało ważna, więc to jest takie przypomnienie. Chciałabym, żeby to było przypomniane, nie dla mnie, tylko dla tych osób. Zdjęcia robiła Marta Klubowicz i one były na naszej stronie internetowej z Krakowa. To pierwsza rzecz. Druga, chciałabym zapytać się, właściwie powiedzieć już do tych wcześniejszych wypowiedzi, ale krótko. Mianowicie wtedy, kiedy była taka okrutne prawo w sprawie kary śmierci w Anglii, jednocześnie były protesty, między innymi w końcu znana nam wszystkim utopia Morusa. W pierwszej części jest właśnie, dlaczego kara śmierci jest zupełnie niepotrzebna i do niczego nie służy. I jeszcze do pana Osiatyńskiego chciałabym zapytać, bo pan powiedział, że właściwie można, jeżeli ktoś nawet okrutną jakąś zbrodnię popełnił, to coś może w tym życiu jeszcze zasłużyć się, coś zrobić. Ja nie wiem, czy pan myśli przede wszystkim o zbawieniu na tamtym świecie, czy pan myśli o tym, że może coś na przykład napisać albo coś, bo jeżeli on siedzi... Ja osobiście na przykład chyba bym wolała, żeby w takim wypadku jednak mnie dosięgła kara śmierci, bo siedzieć w więzieniu do końca życia, to wydaje mi się nie. No takie jest moje zdanie, do mnie ono się odnosi, a nie ogólnie do kary śmierci.
To nie życzę pani, żeby pani miała siedzieć, ale wie pani, ja o zbawieniu na tamtym świecie nawet swoim nie śmiem myśleć. Natomiast wie pani, widziałem tyle ludzi w więzieniach czyniących dobro. Tam są ludzie potrzebujący dobra. Tam wokół pani byliby ludzie, czy wokół mnie, czy wokół każdego, którzy między innymi tam się znaleźli, ponieważ w życiu doznali cierpień, doznali nadużyć, doznali przemocy, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiece więzienia i więzienia kobiet. To są ludzie potrzebujący ciepła, potrzebujący dobra i myślę, że mało jest takich miejsc, gdzie można tyle dobra innym ludziom wokół siebie okazać, co właśnie więzienie, bo ci ludzie tak bardzo tego potrzebują. Oczywiście kultura więzienna, grypsery i innych uczy raczej czegoś innego, okazywania dobra znowu swoim w ramach grypsery i zła tym innym, ale to jest kwestia kultury, jaka istnieje. Natomiast bez wątpienia, jeżeli zadamy pytanie, co może nadać życiu ludzkiemu sens, to oczywiście w więzieniu, jeżeli jest to oddziaływanie na innych ludzi, jeżeli spotka się ludzi, którzy potrafią to, co dobrego wyciągnąć z człowieka. Ja na przykład najlepszego wychowawcę, nauczyciela, który cokolwiek uczył, to spotkałem w więzieniu dla kobiet w Kalifornii. To był nauczyciel tapicerki. To nie był profesor akademicki, bo my nie umiemy dobra przekazywać za bardzo. One były, niektóre były te, o których ja mówię, były skazane na karę śmierci zmienioną na dożywocie. Natomiast były tam kary bardzo długoletnie, średnie, to duże więzienie było dla kobiet Frontera w Kalifornii. Tam zlikwidowano w latach 90. te programy akademickie, w których między innymi ja uczyłem raz w tygodniu w latach 80. Bo ja zresztą przyjechałem z Polski pod stanem wojennym i w więzieniu amerykańskim uczyłem o prawach człowieka, co bardzo było zabawne nawet i takie paradoksalne. Natomiast te programy zlikwidowano i były tylko programy skills, nauczenia rzemiosł różnych. I spotkałem tam nauczyciela tapicerki, który zmieniał ludzi właściwie w mgnieniu oka. On dobrze widział przez pierwsze 2-3 tygodnie, co ta osoba, czego potrzebuje, czego jej brak, jakich umiejętności życiowych, bo ludzie do więzień lądują po pierwsze, bo są ofiarami najczęściej w młodości czy w życiu, co ich nie usprawiedliwia oczywiście w pełni, albo dlatego, że im brak pewnych umiejętności życiowych, socjalnych i tak dalej. I on widział, jak widział kogoś, kto nie ma poczucia wartości, czy ma niskie poczucie wartości, to dawał jej łatwą bardzo pracę, która jednak była potrzebna innym. One robiły na przykład jakiś skomplikowany fotel czy coś i tam trzeba było zrobić jakieś listewki do tego, bardzo proste, bez których reszta tej pracy nie miałaby sensu. Po to, żeby tamte ją chwaliły, żeby tamte mu jak dobrze to zrobiła i jak bardzo bez niej one nie mogłyby sobie poradzić i jej poczucie wartości rosło. Jeżeli któraś nie miała umiejętności społecznych, socjalnych, to dawał pracę, gdzie trzeba było kooperować, parę osób robić. I od tego nauczyciela tapicerki, oczywiście dużo to było osób, które wychodziły, nikt nie wrócił do więzienia jako recydwistka, nikt. Ponieważ on uczył te kobiety i poczucia wartości i umiejętności życiowych. Natomiast te, które były dłużej, to one się uczyły takich rzeczy, że potrafiły nadać sens swojemu życiu i innych ludzi też będąc w więzieniu. Więc to, co ja powiedziałem, to dotyczy bycia tam nie pozaziemski, bo te są ponad moją głową, wie pani. Ja tego nie rozumiem i myślę, że zostawię to losowi.
Bardzo dziękuję, to było bardzo przejmujące. Tak, teraz pan.
Dzień dobry. Ja mam do pana Andrzeja pytanie. Mówiliśmy o wybaczaniu, a do tego o apostazji w Koranie. Ja przytoczę kilka zapisów takich z Koranu. Chciałbym, żeby pan powiedział, jak należy je rozumieć, bo ja czytam je dosłownie, czyli tak, jak uczą przynajmniej w szariacie. Tak, przeczytam parę takich przykładów.
Może nie za dużo, nie wiem, żeby to nie trwało.
No postaram się ograniczyć, bo w Koranie przykłady. Mamy tego mnóstwo, natomiast przynajmniej kilka takich przytoczę. W 4,89 albo inaczej. W 4,89 kobiety jest tak tytuł An-Nitsa. I mamy, oni by chcieli, abyście byli niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi. Abyście więc byli równi, przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich. Dopóki oni nie wywędrują razem na drodze Boga. A jeśli się odwrócą, to chwytajcie ich, zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie. I nie bierzcie sobie spośród nich ani opiekuna, ani pomocnika. Oczywiście to jest wielu, bo w rozdziale 5:33 stół zastawiony Al-Maida. Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga i Jego proroka, i starają się szerzyć zepsucie na ziemi, będzie tylko to, iż będą oni zabici lub ukrzyżowani, albo też obetnie się im rękę i nogę na przewlegle, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i kary bolesnej w życiu ostatecznym. Czy na przykład Twój Pan Łupy 8:12 jest napisane, Twój Pan objawił aniołom, oto ja jestem z wami, umocnijcie więc tych, którzy wierzą. Ja wrzucę w serca niewiernych strach. Bijcie więc po ich po karkach, bijcie ich po wszystkich palcach. Albo to wy ich zabijacie, to jest znowu Łupy 8:17. To nie wy ich zabijacie, lecz Bóg ich zabijał. To nie ty rzuciłeś, kiedy rzuciłeś, lecz to Bóg rzucił, aby doświadczyć wiernych doświadczeniem pięknym, pochodzącym od Niego. Zaprawdę Bóg jest słyszącym, wszechwidzącym.
I tak mamy dziękuję bardzo. Oczywiście tak takich cytatów jest więcej.
Mnóstwo
wiemy.
Tych cytatów, teraz które Andrzej, mówią między innymi o Andrzej tym, że należy w narodzie, którym są muzułmanie, mataczyć, delikatnie powiedziawszy, mają oni zdobywać większość, po czym mają narzucać tą religię. W przeciwnym wypadku mają być zamordowani, jeżeli nie przejdą na islam. Jak należy rozumieć te zapisy Koranu w odniesieniu do szariatu i tego, co się dzieje na świecie.
Rozumiem, więc oczywiście to, jak rozumiem, mam taki sens współczesny, to co pan mówi. Ja chciałem tylko dać ogólną uwagę powiedzieć, że wybieranie poszczególnych cytatów z takiej księgi jak Koran, czy jakiejkolwiek księgi, która jest u podstaw tradycji religijnej, no, nie jest metodą trafną, ponieważ to zależy, jak to funkcjonuje w całości, jak to funkcjonuje w interpretacjach i w rozumieniu z innymi cytatami, bo zawsze są cytaty idące w jedną stronę, idące w drugą stronę.
No nie
to
mogę...
jest ogólna uwaga, ale nie. I
teraz jeszcze może... tylko słówko, dodam do tego. Nie jest to prawdą, ponieważ wszyscy jakby... wszyscy nauczyciele islamu mówią troszeczkę inaczej. Jeżeli popatrzymy na telewizje, w których się wypowiadają oni, oni mówią, że w tej chwili po prostu nie zdobędą Europy przez wojnę, ale przez jej zasiedlenie. I nie tylko. Tam są bardziej wymieniane te elementy inaczej. Szariat mówi o tym, że należy brać dosłownie czytania, które są zapisane w Koranie. Dosłownie. Na końcu jest coś takiego. W Koranie. Taki jest rozkaz Boga, który wam zesłał. A kto się boi Boga, temu on odpuści uczynki i powiększy jego nagrodę.
Ja już w zasadzie, już pan skończył, tak?
Tak, tak. Tak,
bardzo. Dobrze, to są bardzo często cytowane fragmenty przez ludzi, którzy nie czytają na przykład sury, która była przed tą cytowaną albo była po tej cytowanej. Poza tym ja niechętnie komentuję teksty, których sam nie napisałem. W związku z tym nie jestem odpowiedzialny za Koran, natomiast dobrze byłoby sięgnąć do egzegezy i dyskutować tę sprawę z uczonymi. Radziłbym również mnie oglądać szalonych teologów, islamistów, tylko na przykład również dla równowagi mentalnej poczytać sobie poetów tradycji muzułmańskiej, które mówią na przykład o pięknie, o miłości do Boga. Więc to, co pan cytował, ja rozumiem, do czego pan zmierza. Ja myślę, że to tym celem tej dyskusji dzisiejszej jest kara śmierci, a nie roztrząsanie cytatów. Ja już mówiłem o apostazji. Nie ma czegoś takiego w Koranie. Więc może dajmy czas na dyskusję innym, bo ja już do znudzenia słucham te same cytaty, więc jeszcze raz, nie jestem za nie odpowiedzialny. Proszę je czytać ze zrozumieniem i najlepiej powołać się na dobrych eschatologów, nie eschatologów, tylko interpretatorów. Bardzo dobre tłumaczenie Koranu się ukazało z komentarzami pod redakcją Hosej Nasra. Polecam, wprawdzie po angielsku. Jeśli pan poszukuje wiedzy, to proszę sięgać szerzej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tak, proszę bardzo.
Zachowałem się jak dżentelmen, odczekałem.
Bardzo proszę pomóc do mikrofonu.
Coś ważnego do przekazania.
Słuchamy.
Pan mówi, że pan nie jest autorem Koranu, ale pana Bóg jest jego autorem, tak? A pan się albo podporządkowuje, albo nie. To jest taka mała uwaga.
Mój Bóg jest Bogiem chrześcijan i Żydów.
Pan jest muzułmaninem czy chrześcijaninem? Bo to...
Jestem muzułmaninem. I
no to Allah jest pana Bogiem, to nie ma co czarować.
To nie jest Allah, to jest Bóg.
Nie, ale nie ma co czarować, no, ale na pewno nie ma Syna Jezusa, na pewno, no, to nie to samo. Na pewno nie jest Jahwe. Także to są inni bogowie. Tak, krótka uwaga, kara śmierci z punktu widzenia moralności ludzkiej, uwaga, człowieczej, ludzkiej, oczywiście odpada. To jest proste jak budowa cepa, że się tak wyrażę, bo ostatnio modne takie powiedzenie. Człowiek potrafi dojść rozumem do tego, że nie można karać śmiercią drugiego człowieka. I tu już dyskusja jest skończona. Ale co do tego mają religie? Bogowie zawsze sankcjonowali ludobójstwo, morderstwa. Przecież historia jest świadectwem tego. Nie zaczarujecie tego. Nieludzka moralność właśnie polega na tym, że ona jest religijna. Bogów się słucha. Tu nie ma wyborów. Człowiek sobie w dyskusji rozumowej, racjonalnej dojdzie do tego, co dobre, co złe. My się dogadamy, bo żyjemy pod tym jednym niebem. Natomiast religie dzielą, dręczą, męczą ludzi. Czy teologia to jest zbrodniczy koncept. Prosty przykład. Z punktu widzenia, z perspektywy judaizmu, chrześcijanie, Jezus to jest fałszywy prorok. I chrześcijanie są bałwochwalcami. Bóg Jahwe w Starym Testamencie zarządza ludobójstwo w Kananie. Ludobójstwo, mówi, oko wasze nie zlituje się. To sam Jahwe mówi, nie zlituje się nad nimi. Bóg osobiście morduje dziecko Betrzeby. Ale uwaga, no to państwo mówicie, rodzi się dziecko ze związku cudzołóżczego, nie wiem jak to powiedzieć poprawnie, Betrzeby i Dawida. Bóg mówi, kurczę, ja tego to nie pochwalam tego, tak jak tutaj mówiliśmy wcześniej. Wy nie umrzecie, dziecko wam umrze. Pojawia się Jahwe, poraża dziecko cierpi przez 6 dni, umiera. Czy to jest moralne? To mafia tak robi. Camorra, Drangheta, rosyjska mafia. Bóg poza tym, uwaga, ostatni komentarz. Bóg, wszyscy oni są identyczni. Sura 23 w Koranie. Pan mówi, no nie czytać. A jak czytać? Pan sobie będzie wybierał to, co panu pasuje. Każdy z was sobie wybiera to, co wam pasuje. Wisienki z torcika. Prawda? Ale Sura 23, uwaga. Prosty przykład, banalnie prosty. W oczach Allaha, pan sobie przestudiuje, pewnie pan nie zna tej sury, dlaczego gwałcą jazydki? To nie są źli ludzie. Oni jak zgwałcą jazydki tam w Syrii, oni mówią, otwieram zaraz Koran na surę 23. Bo one się pytają, dlaczego nas gwałcicie? To niemoralne, nawet muzułmanki mogą gwałcić. I okazuje się, że w oczach Allaha posiadanie niewolnic seksualnych jest moralne. O to chodzi. To jest ta moralność boska, nie ludzka. Ludzka moralność mówi, nie krzywdź drugiego człowieka. Boska mówi, kurczę, rżnij innowiercu. Proste.
Dziękuję bardzo, dziękuję. Więc pan wygłosił taką, prawda, że tak powiem, antyteologię. Znaczy wygłosił pan tezę, że religie są zbrodnicze. Oczywiście religie prowadziły do zbrodni bardzo często. Czy kościoły, czy instytucje religijne i prawda, różne prowadziły do... Teksty umożliwiały działania zbrodnicze. Jak najbardziej tak było i tak jest, oczywiście. Natomiast no, pytanie jest, jaki z tego wniosek. Jeżeli wnioskiem z tego miało być to, że lepiej, żeby w ogóle nie było religii, żeby te teksty były gdzieś zakurzone w bibliotece, nikt ich nie czytał, to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, były takie próby, były kraje, no, prawda, nawet łącznie z naszym krajem, które próbowały wyeliminować religię. I to nie przynosiło jakichś wspaniałych rezultatów. Nie jest tak, że wtedy się zaczęło wszystko robić dobrze i zbrodnie i działania przeciwko ludziom się zanikały. Były jakieś, widać, też inne źródła. Jednym słowem, jak najbardziej religia może prowadzić do zbrodni i prowadziła do zbrodni bardzo często i będzie prowadzić do zbrodni. Ale to nie znaczy, że wyeliminowanie tych zbrodni ma polegać na tym, żeby wyeliminować religię. Sądzę, że problem, który został w ten sposób ukazany, wymaga tego, żeby te religie trwały i we właściwy sposób się do tego odnosiły. Na przykład sprawa tego ludobójstwa Kanaanie. Oczywiście to jest ważna część tej biblijnej historii. No pytanie jest, co z tego my możemy się nauczyć? No i oczywiście jest taka tradycja, którą może niektórzy teraz podejmują nawet czasem, że to znaczy, że my mamy prawo, my Żydzi tam, się podobnie zachować, ale dominująca tradycja jest zupełnie inna i ona jest, prawda, od starożytności, że to się wtedy zdarzyło, taka była sytuacja, natomiast to była rzecz jednorazowa i z tego nie wypływają wnioski dotyczące tego, że my możemy jakoś podobnie postępować, ponieważ tamte wszystkie narody zostały wymieszane, już teraz nie wiadomo w ogóle do kogo by to się miało odnosić. Jednym słowem, to się już nie odnosi do nas i naszej przyszłości. To są interpretacje. Nie. To jak mówię, to są interpretacje tych tekstów. To są pewne opowieści czy pewne wskazania. Natomiast to, jak my je interpretujemy, jakie wcielamy życie, zależy od nas i naszej aktualnej kultury i naszego sposobu rozumienia tego. Nie, ale już teraz przepraszam. Nie, ale niech pan... No proszę pana, różni ludzie interpretują różnie, a kto dobrze, to pan oceni po swojemu i każdy z nas oceni po swojemu, co jest dobrą interpretacją. Bardzo proszę, profesor Osiatyński, zaraz będą następne głosy.
Ja do pana teraz. Ja akurat bardzo byłem wstrząśnięty, bo się zgadzam prawie z każdym pana zdaniem z pańskiej wypowiedzi. Chciałem pana wyrzucić, bo pan się źle zachowywał, ale pan zmienił zachowanie i żeśmy doczekali tego, co pan powiedział. Z tym, że tak, pan mówi słowa teksty. Pan może twierdzić, może uważać, ale to jest kwestia uważania, że te teksty pochodzą od Boga. Ja uważam, że te teksty pochodzą od ludzi, którzy za autorytetem Boga się schowali, czy wzięli autorytet Boga po to, żeby te teksty napisać. I teksty, podobnie jak ludzkie obyczaje, podobnie jak ludzki stosunek, były przez większość historii straszne. Pierwsza ceramika, która została wykopana gdzieś wiele tysięcy lat temu, to jest już wtedy, kiedy ludzie byli osiedli, to jest otoczone murem siedlisko i obcy wyglądający zza tego muru i obcy, który jest wrogim. I cała kultura czy to poprzez religię, czy poprzez etniczności, czy poprzez geograficzne związki, a w XIX wieku poprzez narody, bała się i była niechętna, wroga i wobec obcych i miała na to teksty, Była też wroga wobec ludzi upodlonych. Ja kiedyś studiowałem historię rasizmu i stało się dla mnie tak szalenie oczywiste, że rasizm następował po zniewoleniu, po wprowadzeniu niewolnictwa, a nie przed. Tak jak w Polsce dopiero po zniewoleniu chłopów przez szlachtę powstał mit sarmacki, który był formą rasizmu. I ten rasizm był uzasadnieniem i tego w historii było bardzo dużo. I nawet, wie pan, to, że bogowie albo ludzie chowający się za bogów pisali takie rzeczy, to mnie to nie dziwi. To jest naturalne, normalne, tylko ja się tym tak za bardzo nie podniecam, ani nie przejmuję i nie używam tego jako argumentu, bo to jest sprawa wiernych i pan się teraz podnieca, ale wie pan co, ja bardzo szkoda, że się wczytuję, ale widocznie mają taką potrzebę i o tym chcę powiedzieć za chwilę. Ja zaraz kończę, już kończę. I coś takiego się stało, użyję słowa nie w sensie antropologicznym, ale w sensie ludzkim i kulturowym. Nie użyję słowa cywilizacja, ale cywilizowanie. Cywilizowanie to znaczy ulepszanie obyczajów i relacji międzyludzkich i stosunku do innego człowieka. I tak jak powiedziałem w tej pierwszej wypowiedzi, w ostatnich 130-140 latach ten proces następował, poszerzał się i pogłębiał. I coś takiego się stało, takie tąpnięcie niedawno, za naszego już życia w ostatnim ćwierćwieczu czy 40-leciu, kiedy ten proces ze względu na wykorzystanie znowu religii i pism świętych przez różne autorytety polityczne i kościelne i przez różne inne powody, ten proces moim zdaniem ulega hamowaniu, a nawet może niekiedy cofnięciu się. I mnie interesuje właściwie tak najbardziej, co sprzyjało i co może dzisiaj sprzyjać, żeby ten proces cywilizowania ludzkich postaw, obyczajów pogłębiać i poszerzać. I co można dzisiaj zrobić, żeby temu drugiemu jakoś się przeciwstawiać? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz następne wypowiedzi. Bardzo proszę pan.
Dzień dobry, Jakub Pawłowski. Ja jestem tutaj gościnnie.
Się zgłasza, proszę podnosić rękę.
Ja jestem gościnnie z Poznania. Dziwi mnie, że aż taka wielka agresja występuje podczas tego dyskursu. Ale tutaj mam nadzieję, że panowie nie będą mieli za złe, ale był to na początku wstępu tego dyskursu taki piękny, modelowy jakby przykład. Agresja rodzi agresję, to co pani Bortnowska powiedziała, za co bardzo dziękuję. Kara śmierci rodzi po prostu śmierć, kolejną. Ja się z tym jakby tutaj całkowicie zgadzam. Ale gwoli ścisłości, również zgadzam się tu całkowicie z profesorem Osiatyńskim, który przedstawił nam piękną jakby taką historię, czy całą genezę kary śmierci. A mam pytanie jeszcze dodatkowo, pomijając już dalsze podziękowania, ale pytanie do pana Semarowicza. Czy kara śmierci, czy kara śmierci, o której pan wspomniał wcześniej, żeby pan mógł może głębiej wyjaśnić myśl i cel wskazywania krajów, w których obecnie funkcjonuje kara śmierci, bo jakie to ma znaczenie dla Koranu, dla wiary muzułmańskiej, to, że jakieś kraje w swoim systemie prawnym, w przyjętym porządku prawnym dopuszczają karę śmierci. No, inny przykład, Białoruś, tak, prawda, też jakby jeszcze tam jest spośród krajów, jest chyba ostatnim, o ile się nie mylę, krajem w Europie, który dopuszcza karę śmierci, no ale trudno by było z tego wyciągać wniosek, że wszyscy prawosławni są za karą śmierci. Tak, dlatego tak, tylko taką małą refleksję.
Tak, bardzo dziękuję za pytanie. Może pan potem pan. Halina.
Najpierw może pan Andrzej. To może jeszcze zaraz proszę pan powiedzieć, co jest dokładnie pytaniem pana.
Dobrze.
W których krajach jest stosowane i dlaczego, tak? Czy
dlaczego pan o tym wspomniał? Wspomniał pan, jakie to ma znaczenie?
Odbiorę
no,
się
większość tak. Społeczeństwa znają muzułmanie. Wspomniał pan o różnych krajach.
Tak.
No jest.
Tak.
Czy ja mam to rozumieć, że pana
płynie to bezpośrednio z wiary, czy po prostu jest taki przyjęty porządek prawny, ale on nie jest stricte związany z Koranem czy z wiarą muzułmaną?
Znaczy, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, starałem się zebrać wszelkie możliwe fakty na temat kary śmierci w islamie. Co oczywiście włączało odnalezienie krajów, które tą karę śmierci stosują, również te, które nie stosują. I to wszystko.
Ale to bardzo ważne jest potrzebne sprostowanie. W 22 krajach na świecie wykonywano 10 lat temu karę śmierci. I dane są takie. W karę śmierci wykonano w Chinach 1770 przypadków. To nie jest kraj muzułmański ani chrześcijański. Następny był Iran, 94 wyroki. Następnie Arabia Saudyjska 86 i następne Stany Zjednoczone 60. To jest statystyka i te dyrdymały, że religia taka albo owaka, islam czy coś takiego, no Chiny są pierwsze, 1770, to jest wielokrotnie więcej niż wszystkie pozostałe razem wzięte. I nie, do tamtego pana, który zadał pytanie. Ja mówię po prostu o danych, że tu nasza dyskusja dotyczy czegoś, co z tej dyskusji się wymyka, bo Chiny się wymykają. Chiny są może bezreligijne, a dzisiaj stają się jakoś religijne, ale tam życie ludzkie po prostu się nie liczy.
Czyli są amoralne.
No może amoralne, a może inaczej.
Amoralne też są amoralne.
No nie, to tak łatwo się nie mówi. Halina.
No, bardzo się boję to powiedzieć, co powiedzieć zamierzam, dlatego że mogę zostać zrozumiana fałszywie, bardzo łatwo. Ale wydaje mi się, że czas jest taki, że wreszcie musimy zacząć zauważać, jaką stosujemy do siebie i do swoich sąsiadów autopedagogikę. Czy jest to pedagogika pewności siebie i tym jesteś lepszy, im surowiej, im śmielej, im bardziej twardo oceniasz innych, czy też byłoby lepiej ze światem, gdybyśmy zaczęli być ostrożni i gdybyśmy zrozumieli, że jedną z trucizn jest takie trwanie przy dosłowności. Ktoś coś powie i my to bierzemy, że to właśnie jest, to powiedział, co chciał powiedzieć, to powiedział, co jest do powiedzenia. Mam wrażenie takie, że dobrą rzeczą jest ta szkoła analityczna, która każe wątpić, bardzo często wątpić, prawie zawsze wątpić, czy aby zrozumieliśmy, czy aby to o to chodzi. Czy to nie jest obciosane i uproszczone przez historię i wobec tego rozumiane fałszywie, czy sposób krzywdzący drugiego człowieka. Tak wierzę sama, że ilekroć przekonanie o dosłowności prowadziłoby mnie do krzywdzenia drugiego człowieka, to muszę tą dosłowność zakwestionować, poszukać dookoła, poszukać wyżej, poszukać może niżej, może jakąś korektę wprowadzić w to, co słyszę, bo może nie słyszę wszystkiego. Język jest tak strasznie zawodny. Może nie ufajmy tak bardzo temu, co ktoś mówi. Może raczej trzeba patrzeć, co robi. To może być bardziej wiarygodne, jeżeli przyjrzymy się praktyce temu, co ludzie robią. No tak, nie wiem, czy to jest zrozumiałe, powiedz, Staszku, ale...
No, wydaje mi się to bardzo ważne, a chciałem dodać, że ja się zgadzam z tym, że trzeba uważać, szczególnie właśnie z takimi jednoznacznymi cytatami i tak dalej, bo to może być mylące, no ale faktem jest, że są fundamentaliści żydowscy, są muzułmańscy, są chrześcijańscy, którzy biorą te różne cytaty i je stosują w sposób bardzo niedobry, prawda, przeciwko ludziom, ponieważ te cytaty tam są. Natomiast cały system i cała tradycja jest zawsze znacznie bogatsza niż poszczególne cytaty. I ona, to jak jest rozumiane, musi być rozumiane całościowo. Dlatego trzeba być ekspertem, albo przynajmniej głęboko zanurzonym w tradycji, żeby móc to w sposób kompetentny powiedzieć. Same pojedyncze cytaty nic nie załatwiają. Jakkolwiek zgadzam się, są tacy, którzy przy pomocy pojedynczych cytatów robią straszne rzeczy. I to też jest fakt, niewątpliwie. Teraz pan.
właśnie, skoro, dobry wieczór Państwu, skoro mowa jest o ekspertach, to chciałem się do Państwa zwrócić z pytaniem. Dzisiaj mamy spotkanie poświęcone karze śmierci w ujęciu religijnym, no ale tutaj chodzi o religię księgi, religie monoteistyczne. Przynajmniej w tych dwóch religiach, w judaizmie, w chrześcijaństwie, taką podstawą, do której jest odwołanie bardzo szerokie, jest dekalog. I tam pojawia się jedno z przykazań, nie zabijaj. Odnośnie tego właśnie chciałbym się odnieść, no bo mówimy o karze śmierci. Kiedy to przykazanie było formułowane, było w określony sposób rozumiane słowo nie zabijaj, miało też określone znaczenie. I to jest moje pytanie. Jak pierwotnie było rozumiane sformułowanie nie zabijaj? Być może ono miało inny trochę, nie tylko zakres, ale znaczenie.
Dobrze. Kto jeszcze się zgłasza, a jeszcze się nie wypowiadał? No dobrze, ale to jeszcze na razie inne osoby. Mhm. Zaraz o tym powiedziemy. Być teraz pan. Może zbierzemy jeszcze jakieś...
Tak, ale to w sensie teraz mam już powiedzieć to, co
bardzo
chciałem,
proszę.
Tak? Bo troszkę tak... Ja się chciałem tak lekko zdystansować do pewnych tu kwestii. Chodzi o to, że nie zgadzam się z tym, że religia jest jedynym złem, który powoduje agresję, przemoc na świecie. Było też wiele reżimów świeckich. I jeden z filozofów, już nie żyjący, Leszek Kołakowski, powiedział kiedyś, że każdy pogląd może stać się pałką na poglądy innych ludzi. Więc nie tyle, że moim zdaniem pies pogrzebany, jakie pisma napisano 2000, 1000 czy 5000 lat temu. I tutaj mówimy w kontekście religii. Ja bym chciał się odwołać do czegoś jeszcze innego, czyli do biologii. Są badania, które pokazują, że ludzie karanie innych odbierają jako nagrodę. Bo to pobudza w mózgu środek nagrody, czyli karanie jest przyjemne. Biologicznie w pewien sposób karanie było funkcjonalne, tak? Czyli było nakłanianiem innych osób do współpracy. Tak? Czyli jest nagroda, kiedy współpracujemy, to jesteśmy w przyjaźni, sobie pomagamy. Kiedy nie współpracujesz, jest kara. I tak naprawdę, ja nie wiem, nie mam odpowiedzi nawet sam dla siebie, co można byłoby zrobić, żeby poziom agresji ograniczyć w świecie współczesnym i tak dalej. Co zrobić, żeby można było gadać z ludźmi, żeby kary śmierci nie było, innych okrutnych kar. Ale musimy mieć świadomość, że bardzo wielu tych ludzi, którzy się za karą śmierci opowiadają, oni tak robią w sposób emocjonalny. Łatwiejsze jest reagowanie emocjonalne niż rozumowe. To, co my tu robimy teraz, siedzimy, myślimy, jesteśmy takimi piękno duchami, ale jak, moje pytanie jest, jak przekuwać to w realną zmianę, która będzie powodowała, że świat będzie powoli coraz lepszy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Na razie nie widzę. Pan już mówił, więc jeszcze chciałem się odnieść do tego, co pan mówił. Otóż to przekazanie nie zabijaj, lo tircach po hebrajsku, no ono się w zasadzie powinno być tłumaczone jako nie morduj, prawda? Znaczy chodzi o to, że no nie zabijaj ludzi w sytuacji, w której, prawda, jakiś, nie wiem, popęd, agresja, chęć zemsty, czy cokolwiek by do tego prowadziło. Natomiast w sytuacji no, wojny albo w sytuacji, w której to sąd miałby wymierzać karę śmierci, no to jest inna sprawa, prawda? To wprost się do tego nie odnosi. Oczywiście to można rozszerzająco rozumieć i tak to no, bywa rozumiane, ale nie musimy tego rozszerzająco rozumieć. Możemy to rozumieć w taki sposób, no właśnie nie morduj, to polskie tłumaczenie dobrze oddaje. Więc to, co z tego, co wybieramy, czy węższe, czy szersze znaczenie, czy rozumienie tego, to jest trochę od nas zależne. Natomiast jeśli chodzi o to, co pan powiedział, mi się wydaje, to jest bardzo ważne, prawda, co robić, ponieważ tu profesor Osiadyński no, mówił, że właśnie się to wszystko poprawiało przez te ostatnie sto kilkadziesiąt lat, aż do pewnego momentu. Teraz stosunkowo mało krajów stosuje karę śmierci, natomiast ja nie wiem, co będzie za lat 10 czy 15. Wcale nie jestem pewien, że będzie lepiej. Może być gorzej pod tym względem, ponieważ no, wyraźnie jesteśmy w sytuacji kryzysu. Taka agresja, jakieś poczucie wściekłości, prawda, na elity w różnych krajach jest bardzo widoczna i to może mieć wyraz właśnie taki, że się to wszystko zacznie przesuwać w przeciwną stronę. I to nie tylko myślenie ludzi, emocje, ale też również rozwiązania państwowe czy praktyczne. Co pan na to?
Ja się panom, choćbyście byli przedstawicielami wszystkich religii razem wziętych, nie dam wpędzić w pesymizm, ponieważ tak wybieram. Wie pan, rzeczywiście neurofizjologiczne czy biologiczne są instynkty jedne i drugie. Są instynkty agresji niezbędne człowiekowi i zbiorowościom. są instynkty współpracy, kooperacji też potrzebne, tylko to, co ja użyłem, stosując, użyłem w tym celu słowa cywilizowanie, czy rozwój kultury, czy rozwój zmiany, polega na tym, że człowiek, wie pan, to Konrad Lorenz w mojej młodości, wielki biolog, myśliciel, powiedział bardzo prosto, że u zwierząt posiadających naturalne narzędzia agresji, to są trzy, szpony, kły i pazury. Istnieje coś, co określił mianem inhibitor endogenny, który polega na tym, żeby one nie zadawały śmiertelnego ciosu osobnikowi tego samego gatunku. Jak popatrzymy, jak wilki walczą ze sobą, to kiedy przegrywający wilk nastawi gardło drugiemu, to tamten staje jak sparaliżowany, bo to jest inhibitor endogenny. I to biologia wprowadziła. Otóż człowiek jest pozbawiony naturalnych narzędzi zawdawania śmierci. Nie ma szponów, kłów i pazurów. Natomiast stworzył, i nie ma tych inhibitorów. I stworzył kulturę i cywilizację, która pozwala mu zabijać. I tworzy też kulturę i cywilizację, która pozwala to cywilizować, humanizować, czy jak można to określić. Jeżeli na to popatrzeć, to ta część cywilizująca była przez całą historię właściwie ludzkości coraz silniejsza i można popatrzeć z tej strony. Taki jest filozof społeczny Pinker, który, ja się z nim zgadzam, to jest niesamowicie przekonujące, że przemocy i śmiertelnej agresji jest stale coraz mniej. I na to są żelazne, twarde dowody, że z każdym rokiem, mimo terroryzmu, mimo Al-Kaidy, mimo tego, że była mowa, ja użyłem takiego słowa, takiego zwrotu, które w tej chwili jest bardzo niebezpieczne, że w pościgu można zabić niebezpiecznego zabójcę, to w tej chwili całkowicie nadużywając tej koncepcji, dronami zabija się też niewinnych ludzi, mówiąc, że to jest w pościgu, więc ta technologia to też umożliwia. Ale mimo to wszystko, wszystkie żelazne, twarde dane mówią, że jest mniej agresji, mniej przemocy i z każdym rokiem jest jej mniej, tylko więcej jej widzimy, bo jest telewizja, bo są media masowe, kiedyś jej nie widziano, kiedyś widziano tylko we wsi albo wieś parę wiorst dalej, też po paru godzinach czy tygodniach niekiedy. Natomiast w tej chwili to widać, natomiast tego jest mniej. Więc ten proces właściwie następuje, jest, tylko nas martwi to, co widzimy, bo widzimy to, co jest po pierwsze złe i martwi mnie osobiście, i to jest to, co pan powiedział przed chwilą, że zawsze takiemu procesowi przeciwstawiały się autorytety moralne w społeczeństwie i publiczne, często polityczne, moralne, czyli kościelne, inne. Dzisiaj te autorytety są wytarte, znikły na rzecz celebrytów, które są neutralne w tej sprawie i mają dużo mniejszy środek możliwości oddziaływania. Natomiast w wielu sprawach ze względów czysto politycznych dotyczących z poszukiwaniem głosów demokracji, głosów wyborczych, autorytety polityczne milczą. Najbardziej mnie martwi, że autorytety religijne w takich sprawach milczą. Natomiast mimo to uważam, że ten proces będzie postępował dalej, tylko że każdy z nas ma się dzisiaj, tu i teraz jedną kropelkę dolać do tej kadzi z tym dobrem. Jest zakończenie, już więcej nic nie powiem, pójdę od razu, zakończenie książki mojej kochanej Italo Calvino, Niewidzialne miasta. Bohaterem jest Marco Polo, który na dworze Kublai Khana przyprowadza mu raporty z całego świata. Oczywiście to wszystko się dzieje w Wenecji, ale to jest inna sprawa. Natomiast i na koniec on pyta, a co robisz, jak jesteś otoczony samym złem? Jak wokół ciebie jest samo zło? To masz dwa wyjścia. Albo się upodobnić do tych wszystkich i stać się tak samo złym i nawet tego nie zauważać, albo w sobie i wokół siebie, tam gdzie jesteś, potwierdzać, umacniać i zwiększać dobro, a przynajmniej nie zło. I że to jest właściwie rola nasza w takiej sytuacji też. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. To w ogóle brzmi tak dobrze jak zakończenie naszej rozmowy. Także ponieważ już upłynęło ponad półtorej godziny, to może jest to moment, żeby zakończyć, chociaż czuję, że rzeczywiście i pan jest wiele do powiedzenia może, no ale chyba jednak mimo wszystko, no tak, ale pan już mówił, na razie każdy z głosów był tych zewnętrznych po jednym, mówił raz. Także bardzo dziękujemy, proszę państwa, mimo wszystko dziękujemy.
Natomiast chciałbym zaprosić Państwa na następne spotkanie, które będzie 28 listopada. Będzie na temat Sojusz Tronu i Ołtarza. I będziemy tutaj w trójkę, a gościem specjalnym będzie... Liczymy, że będzie Adam Michnik. No już teraz... Już teraz bardziej prywatnie. Dyskusja.
No to niech pani zabiera.
Ale z tym bluźnierstwem jest pomawiany, bo Gajs nie jest.
Nie, to nie jest prawda.
Dokładnie. To jedna sekunda. Pan poseł, pan nie odpowiedział na moje pytanie. Ja coś panu chcę pokazać. Ewangelia Świętego Mateusza. Krew Chrystusa jest na naszych rękach, na rękach naszych dzieci. Większej zbrodni pan sobie nie wymyśli. A to chrześcijanie wam zgotowali ten los. Chrześcijanie. A, no tak. No, trudnych tematów.
Nie wszyscy na pójście.
Chrześcijaństwo. Nie. No to jest tam,
specjalnie. Ale to są osoby.
Niech pan będzie poważny.
A jeżeli chodzi o instytucje, to instytucje stoją na barykadzie.
Nawet jak się odwoła do tego fundamentu, czyli nie zabijaj, czyli tak. To nie jest to przeciwko karze śmierci, tylko że uzasadnionych przypadków, tak jak właśnie tutaj pan mówił, kiedy autorytet państwa tego wymaga, to może być stosowana kara śmierci.
Tak, ale nie przez Kościół.
Nie przez Kościół, zgadzam się.
A teraz Kościół powinien państwo bardzo surowo i skutecznie upominać, żeby nie doszło.
Chciałabym pięknie poprosić, poprosiłabym piękną panionkę, pani Marino, dobrze?
Jestem proszę bardzo, chętnie.
Tylko pan zostawił, ja już torebkę zostawiłam tam, a nie wziąłam tylko pisu.
O, policja
pani już ma.
To nie są złe emocje, tylko dyskutujemy.
O mój Boże, o już jest, bo ja torebkę zostawiłam na krześle i tak się przepychałam do pani z prośbą.
Ale proszę mi, ja tego nie widzę, także...
To proszę tylko autograf, nic więcej nie proszę. Tak, tylko, a nie piszę. To w ogóle, kochanie, to w ogóle nie piszę.
No to coś właśnie, żeby tej potrzebie...
Bo ja bardzo bym chciała...
Przysyłają, próbują mi zastraszyć.
Gdzieś na boku...